propos jeszcze Platona, jeżeli zechcecie go jeszcze kiedyś zaprosić, a polecam wam to. Ma sporo takich ciekawych świadectw. Naprawdę. Niektóre są zmuszające do pokuty. A ciekawe jest to, że ja dzisiaj też będę mówił z Jakuba. Słuchajcie, moi kochani, ja wiem, że niektórzy z was mają dla mnie wiele cierpliwości, ale dzisiaj trochę być może będzie potrzeba tej cierpliwości, bo chcę cały list Jakuba omówić. Nie ma możliwości, żeby to zrobić porządnie, ale można to zrobić skrótowo. A powiem wam, dlaczego chcę to zrobić. Dlatego, że list Jakuba z tej strony, z jakiej chcemy to dzisiaj obejrzeć, zawiera kilka bardzo ważnych problemów, które dotyczą Kościoła. Warto byłoby zrobić wstęp tutaj, ponieważ list Jakuba jest listem, który został napisany do nawróconych Żydów i to ma pewne znaczenie w tym, o czym będziemy mówili, no ale nie mamy na to czasu, w związku z czym zajmiemy się samymi problemami. Ja tych problemów przygotowałem do omówienia 6. I to ciekawe, bo to jest liczba człowieka. 6 takich ważnych problemów, które dotykają, i to jest istotne, dotykają Kościół, który jest już dłuższy czas wierzący. One nie dotyczą ludzi świeżo nawróconych, sami się o tym przekonamy, jak będziemy słuchali o tym, ale dotyczą ludzi, którzy dłuższy czas chodzą z Bogiem. Tak jak tych Żydów, którzy nawróceni do Jezusa Chrystusa, mieli za sobą jakiś okres życia pod zakonem, gdzie byli bardzo przykładnie religijni i część z tego doświadczenia przenieśli oczywiście na swoje nowe życie. To oczywiście nie musi być jakiś problem, ale wiemy, że w momencie, kiedy się nawracamy... Czy ktoś się tu nawrócił kiedyś? Jest to chociaż jedna taka osoba? To ta jedna osoba chociaż wie, że w momencie, kiedy się nawróciła, nic nie stanowiło problemu, prawda? Niedziela, chodziliśmy na wycieczki, prawda? Nie? Chodziło się do zboru, bo to było normalne. Nie trzeba było nikogo namawiać. Czytanie Biblii? No ile się da. Przed obiadem, po obiedzie, przed kolacją, po kolacji. Dodatkowe zajęcie typu grupa domowa? No oczywiście, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. A w sobotę koniecznie jakaś modlitwa jeszcze. Ale co się dzieje, jak mamy już za sobą 5 lat chodzenia z Bogiem? No, a dzisiaj do zboru wycieczka taka by się przydała. Znowu jakaś grupa dodatkowa. Znowu jakaś modlitwa. Ja nie mówię, że tak zawsze być musi, ale doświadczenie osobiste i doświadczenie pastorskie mówi mi, że to dotyczy 90% członków Kościoła. Mija pewien okres, 5 do 10 lat i właściwie wszyscy są już zbawieni, już niczego nie potrzebują. A Laodycea ciągle jest dostępna dla każdego z nas. Teraz przyjrzyjmy się, co Jakub ma do powiedzenia tym wielce szanownym naszym braciom, siostrom, tudzież rzeczywiście, którzy w przeświadczeniu, że mają za sobą długi okres życia pod zakonem i jakiś czas życia tu już jako ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa, no przecież mogą o pewnych rzeczach zapomnieć. Problem numer 1 zapisany jest w 1 rozdziale, jeżeli ktoś ma umiejętność szybkiego szukania, strona 1311. Strona 1311 i w rozdziale 1 wersety 19 do 27. Szybciutko przeczytamy. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu odbiciu. Przypatrzył się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności, trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony swoim działaniem. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, jego pobożność jest bezużyteczna. Czystą, nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Na czym polegał problem, który jest tutaj w tak niezwykły sposób opisany? Otóż musimy sobie uświadomić, że kiedy czytamy ten sam fragment Biblii po raz 10, to już wszystko wiemy. No przecież tam nic więcej nie jest napisane, prawda? Tak? No, nie tak. Ale żeby to przyjąć jako pewną duchową prawdę, to trzeba zawsze czytać Biblię z zainteresowaniem. To nie może być tylko zainteresowanie takie, wiecie, z ciała pochodzące, ale to musi być to zainteresowanie, o którym tu czytaliśmy. Czemuś mi służyć ma to czytanie? Dlaczego chrześcijanin ma czytać Biblię? Po co ma czytać Biblię? Wiecie, ja dosyć dużo czytam prasy. I jeżeli przeczytam jakiś artykuł, to ja do niego w zasadzie nie wracam. Rzadko kiedy do niego wracam. No bo naprawdę tam już wszystko, co można było wyczytać, zostało wyczytane. Czy zdarzało wam się czytać jakąś książkę, którą przeczytaliście po raz trzeci, czwarty, piąty? To jest ogromna rzadkość. Ja mam taką jedną książkę, nie powiem jaką, do której kilka razy wróciłem w życiu. Ale generalnie nie wracamy do książek. Do poezji wracamy, jak ktoś ją czytuje, bo warto, ale do książek nie bardzo. No bo cóż tam więcej można wyczytać? No, czy Biblia jest czymś inna? Zdarzyło wam się już usłyszeć od ludzi, że już przeczytałem całą Biblię. Albo od ludzi, którzy słuchają Ewangelii, mówią, tak, tak, ja to czytałem. I ten gest, ja to czytałem. Biblia mówi tak, że dzieje się coś niezwykłego przy czytaniu Bożego Słowa. A mianowicie przyglądamy się Bożemu Słowu i to, co widzimy w Bożym Słowie, to robi na nas wrażenie. Dlaczego? Dlatego, że to jest coś, po pierwsze, niepowtarzalnego. To nie są prawdy, które znajdujemy wszędzie, pod każdym kamieniem. To są rzeczy, które są niepowtarzalne, zdumiewające często. Nie wiem jak wy, ale ja czasami czytając jakiś fragment po raz któryś tam, jestem zdumiony, znajdując tam coś, czego wcześniej nie widziałem i zastanawiam się, jak to jest możliwe, że tego wcześniej nie widziałem. Jak to jest możliwe, że tego wcześniej nie rozumiałem. Ale tak jest. Jakub, pisząc o tym, mówi o pewnej niezwykle prozaicznej rzeczy, która się zdarza każdemu z nas. Mianowicie rano przygotowujemy się do wyjścia, lustro. Miałem takiego kolegę, który dawno temu, który wpatrzył rano do lustra, nigdy się nie czesał, a jak coś odstawało, to odcinał. No prawda, tak było. Ale to, co mówi Boże Słowo na ten temat, brzmi tak. Przyjrzałeś się, odwróciłeś się i zapomniałeś, jak wyglądasz. Pomyślcie, czy ktoś z was pamięta, jak wygląda? Jesteśmy w stanie w ogóle to zapamiętać? Nie. Bo gdybyśmy pamiętali, to byśmy nie chodzili do lustra, szczególnie panie, poprawić a to brew, a to rzęsę, a to pociągnąć coś kredką, a to pomadką, a to puderku trochę. Jakbyśmy wszyscy pamiętali, to po co byśmy tam chodzili? Nie pamiętamy swojego oblicza. I właśnie coś takiego dzieje się w przypadku ludzi, którzy są doświadczeni już w wierze. W cudzysłowie to weźmy. Oni już znają Biblię. Oni już wiedzą, co tam jest napisane. Oni nawet pamiętają całe fragmenty Biblii. Ale wiecie, na czym polega problem? To nie zmienia ich życia. To nie dotyka ich życia zupełnie. Tymczasem Biblia mówi nam, że nie tylko powinniśmy być słuchaczami słowa, ale powinniśmy być wykonawcami tego słowa. Czyli jeśli Biblia nas zachęca do pewnych rzeczy, to powinniśmy je zacząć robić, po prostu. No ale jak to tak? Tak się nie da. Tak, dokładnie tak się nie da. Dlatego, że do tego, żeby to coś wykonać, to trzeba pewnej duchowej mocy. Ona tylko wtedy się pojawia w życiu człowieka, kiedy człowiek żyje blisko Boga i kiedy siada do Biblii i, można powiedzieć, rozmawia z Bogiem. Mówi, co Panie masz mi dzisiaj do powiedzenia? Co chcesz jeszcze mi wskazać w moim życiu? Co powinienem zmienić tak, aby lepiej Ciebie rozumieć? Aby coś nowego później dostać? Jeśli wyobrazimy sobie życie człowieka wierzącego jako długi korytarz, gdzie jest cała masa drzwi i Biblia nam mówi, że są drzwi numer 312, a my jesteśmy przy pierwszych drzwiach, to wszyscy wiedzą, że są takie drzwi. Ale kto w nie wejdzie? W nie można wejść dopiero, kiedy się wejdzie w pierwsze, w drugie, w trzecie, piąte, setne i tak dalej, i tak dalej. Ale trzeba być ciekawym życia z Bogiem. Trzeba być ciekawym Boga, żeby Słowo Boże mogło rzeczywiście na nas zacząć oddziaływać. Trzeba też być człowiekiem poddanym Bogu, poddanym Bożemu Słowu. Jeśli Słowo mówi tak czyń, to tak czynię. Jeśli Słowo mówi nie rób tego, to tego nie robię. Jeśli Słowo mówi zastanów się, zanim uczynisz kolejny krok, to się zastanowię, zanim uczynię kolejny krok. Nie chodzi o to, że Bóg nami kieruje jak wojsku, ale chodzi o to, że Słowo Boże rozświetla ciemności wokół nas. Wiecie, nam się wydaje, że my widzimy, ale co widzi? Co to znaczy? To, że widzą nasze oczy. Ale jeszcze jest coś takiego, co sprawia, że pomimo tego, że widzimy, nie wiemy, co zrobić. Prawda? Są takie sytuacje, często. Nie wiem, za kogo wyjść za mąż, nie wiem, z kim się ożenić, nie wiem, jaką pracę wybrać, nie wiem, co kupić mojej żonie na imieniny czy urodziny. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Wielu rzeczy nie wiem. Dlaczego nie wiem, skoro widzę, skoro słyszę? Nie wiem, dlatego, że to jest duchowy świat. To jest duchowa rzeczywistość. A tylko Boże Słowo nam rozświetla tą duchową rzeczywistość i to Boże Słowo mówi nam, że mam być wykonawcą tego, o co ono mówi, aby się rozeznawać tym, co się wokół mnie dzieje. Aby to rozumieć, co się wokół mnie dzieje. Nie da się żyć duchowym życiem bez Słowa Bożego. To jest niemożliwe. Bardzo wielu ludzi mówi, że oni robią pewne rzeczy, bo tak czują. Bo tak czuję, że Pan do mnie mówi. Powiem Ci tak, drogi bracie, siostro, jak się najesz kapusty, to poczujesz. Ale nie to, że Pan do Ciebie mówi. Może będziesz miał doznania wszelkiego rodzaju, ale to nie będą doznania, które pochodzą od Boga. Nie to, co czujemy, decyduje o tym, co powinniśmy robić w naszym życiu. Żyjemy w wierze, ale nasza wiara jest oparta na racjonalnym przesłaniu. A racjonalne przesłanie to jest Słowo Boże. Dlaczego ono jest racjonalne? Dlatego, że nikt nigdy nie udowodni, że Biblia gdziekolwiek się myli. Dlatego jest racjonalne. Nie mamy czasu, żeby o tym mówić. Przez wieki, jakby się przyglądali ludziom niewierzącym, to oni ciągle udowadniali, że Biblia gdzieś w czymś się myliła. Mijało 20, 30, 50, 100 lat i okazało się, że to Biblia miała rację. Biblia jest racjonalnym przesłaniem Boga. To racjonalne przesłanie pozwala nam spokojnie na to, żebyśmy w to przesłanie uwierzyli. A wierząc to przesłanie, możemy kształtować rzeczywistość naszego życia i rzeczywistość wokół siebie. Zupełnie spokojnie. Nic nie musimy czuć. Nie potrzebujemy do tego uczuć. Przestrzegam też wszystkich przed takim przeświadczeniem, że można pewne rzeczy robić, bo mam przekonanie. Słuchajcie, jestem w stanie wypłacić dzisiaj 500 zł każdemu, kto znajdzie mi w Biblii w jednym miejscu słowo przekonanie. Nie chodzi o takie miejsca, gdzie jest ktoś przekonany przez racjonalną przemowę. Nie o to chodzi. Ale że ktoś działał w przekonaniu, bo miał przekonanie, to zrobił to czy owo. Nie ma takiego miejsca w Biblii. My nie działamy dzięki przekonaniu wewnętrznemu, ale działamy dlatego, że Słowo Boże nas tego uczy. Reasumując, problem polega na czym? Mijają lata i ludzie w Kościele już wszystko wiedzą. I kiedy słyszą kazanie na ten sam temat, który był poruszony 2, 3, 4, 5 lat temu, mówią, ale to już było. Myśmy to już słyszeli. Tymczasem Boże Słowo w wielu miejscach mówi, że Bóg chce nam po raz kolejny przypomnieć te prawdy, które wcześniej były już powiedziane. Jeśli weźmiemy do ręki piątą księgę Mojżeszową, księga powtórzonego prawa, to tam jest w wielu miejscach znajdujemy powtórzenia. A przypominam was, a zwracam wam uwagę i dokładnie te same rzeczy są powtarzane. Dlaczego tak jest? Dlatego, że my z naszą grzeszną naturą mamy podstawowy problem. My nie chcemy żyć w sposób, w który Bóg nas chce ukształtować. Dopiero wtedy, kiedy poddajemy się Bożemu Słowu, to zmienia się nasza natura. Ale żeby ona się mogła zmieniać, to musi być ciągle ciekawa Boga. Żeby była ciekawa Boga, musi być ciągle bliska społeczność z Bogiem. Żeby była bliska społeczność Bogiem, musi być ciągle żywa wiara. Żeby była żywa wiara, musi być racjonalna podstawa. A co jest racjonalną podstawą? Słowo Boże. Jeśli więc już żyjesz z Bogiem 5, czy 10, czy 20 lat i nie chce ci je czytać Bożego Słowa, to masz problem. Ale nie myśl, że problem polega na tym, że Kościół jest zły, że zdrowie nie dopisuje, może pogoda nie nadzwyczajna. Problem polega na tym, że nie masz społeczności z Bogiem, bo straciłeś społeczność z Bożym Słowem. I nic tego nie zmieni, dopóki nie wrócisz do Słowa Bożego. Dopóki nie dowiesz się, co Bóg ma do powiedzenia tobie w tym konkretnym dniu, kiedy po raz kolejny zechcesz się nawrócić. Pierwszy problem to skostniałość naszego duchowego życia z powodu braku społeczności z Bożym Słowem. To jest pierwsza rzecz. I jeszcze jedną rzecz tylko dodam do tego, mianowicie nigdy nie próbujmy zastąpić własną cielesną gorliwością nauczania Bożego Słowa. Jeśli zachowałem się niewłaściwie, niezgodnie z Bożym Słowem, czy to w stosunku do innych ludzi, czy to w stosunku do siebie, czy to w stosunku, nie wiem, do pastora na przykład, to, że za chwilę kupię komuś, zrobię komuś zakupy za dużą kwotę potrzebującemu, to nie równoważy tych dwóch rzeczy. Nie możesz sobie wykupić biletu do społeczności z Bogiem. Jedynie Boże Słowo. I tylko przez Boże Słowo. To jest podstawa. To jest pierwszy problem, o którym chciałem powiedzieć. Drugi problem, problem numer dwa, to drugi rozdział, wersety 1 do 13. Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach, we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście, ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście, ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego, to czyż nie czynilibyście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani, czyż to nie Bóg wybrał ubogi w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa obiecanego tym, którzy go miłują? Wy zaś zgardziliście ubogim. Czyż nie bogacze ciemiężą was i nie oni ciągną was do sądów? Czy to nie oni zniesławiają zacne dobre imię, które zostało nad wami wezwane? Jeśli jednak wypełnicie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swojego jak siebie samego, dobrze czynicie. Nie będę czytał następnych wersetów, one mniej więcej o tym samym mówią. Ale jaki problem tutaj jest pokazany? Pamiętajmy, co było pierwszym problemem. Brak społeczności z Bogiem, a przede wszystkim z Bożym Słowem, a przez to brak przemiany duchowej. Jaki jest na kolejny krok do skostniałego duchowego życia Kościoła? A mianowicie to, że Kościół dzieli się. Dzieli się i to w szczególny sposób. Mianowicie do Kościoła wchodzi świat, mówiąc najkrócej. W świecie kto jest najważniejszy? Ktoś, kto ma pieniądze, kto ma władzę, kto ma pozycję. W tamtym przypadku było to widoczne poprzez szatę, którą ci ludzie nosili. No, dzisiaj to jest może mniejsza różnica. W dobrym ciucholędzie można się naprawdę ubrać na wysokim poziomie, więc nie da się jakby tego tak łatwo przenieść w dzisiejsze realia. Ale my wiemy, kto kim jest. Przyjdzie pan, pani sędzia. No nie można go na końcu tam posadzić. No, trzeba mu dać odpowiednie miejsce. Przyjdzie ktoś z magistratu. No dobrze byłoby go posadzić z przodu, uszanować. No jakiś interes tym przecież gościu też ma. I tak dalej, i tak dalej. Ale tak myślą ludzie z tego świata. Tak nie myślą ludzie wierzący. Dla Boga wszyscy są równi. Nie ma znaczenia, czy ktoś ma ogromny majątek, czy ktoś jest biedny. Mało tego, jeżeli jeden i drugi, ten biedny i ten bogaty, są członkami jednej społeczności, to Biblia mówi, że ten, który ma dużo, nie ma za dużo, a ten, który ma mało, nie ma za mało. Bo Bóg to wyrównuje. W cudowny sposób to się dzieje. Ale jeżeli żyjemy skostniałym życiem, daleko od Boga, daleko od społeczności z Bogiem, jeżeli nie ma w nas takiej żarliwości, gorliwości, no to zaczynamy dokładnie czynić to, co czynili tamci ludzie. Ludzie, którzy mieli pozycję, byli szanowani. Ludzie ubodzy, a wiesz, tutaj sobie usiądź u podnóżka mojego, tutaj sobie tak cichutko siedź, albo iść do kąta, żeby nikt cię nie widział. I mówi Jakub, ale co wy robicie? Czy nie zachowujecie się tak, jak zakon? Czy nie sądzicie? Czy nie osądzacie? Czy nie wydajecie wyroku? Jakim prawem tak czynicie? Czyż u Boga jest różnica między bogatym a biednym? Czyż jest powód, dla którego warto wzgardzić ludźmi, którzy w naszych oczach niczego nie mają? Ale wiecie, świat tak działa. Tak funkcjonuje świat. W świecie ludzie, którzy są biedni, to jest patologia, mówiąc najprościej. Czy świat ma rację, mówiąc tak? Nie, nie ma racji. Nie ma racji. Słowo patologia z dwóch greckich słów, patos i logos, mówi, to jest jakby opowiedzenie o kimś, że jest w śmierci, takiej społecznej śmierci. No jest, to prawda. Ale zaraz się tam z jakiegoś powodu. Kościół się pochyla nad takimi ludźmi. Ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa szukają rozwiązania. Przychodzi ktoś taki do kościoła, nie zostawia się go w kącie, Nie każe mu się siedzieć gdzieś tak, żeby go nikt nie widział, ale Kościół zaczyna się nim zajmować, bo Chrystus jest obecny pośród nas. Bo Chrystus nas zachęca do tego, żebyśmy okazywali takiemu człowiekowi miłość. Staramy się temu człowiekowi pomóc, nie tylko poprzez to, że damy mu krzesło do siedzenia, ale chcemy się nad nim pochylić. Zaraz powiem o tym więcej. Drugi problem, jaki się pojawia w Kościele, który przestaje żyć żywą wiarą, to jest dzielenie się Kościoła na pewne sfery wpływów. Gromadzą się razem ludzie, którzy mają pieniądze i ludzie, którzy nie mają pieniędzy. Jak myślicie, o czym oni rozmawiają? Ci, którzy mają pieniądze, oczywiście mówią, no, ci biedacy, no to oni tacy są beznadziejni, ani zapracować nie potrafią, ani nie potrafią się jakoś pozbierać do kupy. No przecież tak nie można, no ileż można komuś pomagać i tak dalej, i tak dalej. A ci biedni co mówią? No tamci mają i w ogóle nam nic nie dają, no, nie interesują się nami. Jeszcze można zobaczyć, i to się dzieje czasami celowo w kościołach, jak się kościoły dzielą na grupki zainteresowań. Czyli na przykład motocykliści się zbierają razem, żeby sobie jeździć na wycieczki. Nie obchodzi ich cały zbór. Obchodzi ich tylko ich własna grupka. Miłośnicy gór. Co ich tam zbór obchodzi? Oni mają góry i oni mają swoje własne towarzystwo. To oczywiście tłumaczą, że tak tych innych, kto tam spotykają, ewangelizują. Guzik, prawda. Ich interesuje tylko to, co lubią robić, a nie głoszenie Bożego Słowa. Kościół, który się dzieli, który jest świadomy istniejących podziałów, to jest Kościół, który odszedł od Słowa Bożego. To był pierwszy problem, który Kościół sobie zafundował. Odejście od Słowa Bożego. Drugi problem to są podziały. Podziały, które przebiegają przeróżnie, ale one mają jedną charakterystyczną cechę. Są podobne do podziałów tego świata. Czyli mówiąc inaczej, świat wchodzi do Kościoła. I to jest drugi problem. Trzeci problem to jest drugi rozdział, wersety 14-26. I nie będę tego czytał, ponieważ to jest bardzo znany rozdział. Wiara i uczynki. Jedni mówią, my mamy wiarę z tego, że jesteśmy wierzący, a inni mówią, a my mamy wiarę z tego, że dużo robimy. Ani jedni, ani drudzy nie mają racji. Biblia mówi o dwóch rodzajach uczynków. Uczynki ciała i uczynki wiary. I to, do czego Jakub zachęca, to zachęca do bardzo ważnej rzeczy w życiu, każdego z nas. Tak jak zachęcał tamtych ludzi. A mianowicie do tego, żeby wiara, którą deklarujemy, nigdy nie pozostała jedynie w deklaracjach. Ale żeby była wiarą, która się realizuje poprzez właśnie uczynki wiary. Uczynki wiary. Przykład. Trochę nawiązujemy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Jakub mówi tak. Co wam pomoże, moi bracia, jeżeli będziecie mówili, że macie wiarę, ale nie będzie w tym, z tej wiary wynikał żadny uczynek. Żaden uczynek. Czy wtedy wiara wasza może was zbawić, może was uratować? I mówi, oto przykład. Jeśli brat lub siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a wy im powiecie, a przyjdź tutaj, ogrzej się, usiądź sobie, najedź się do syta, no czy coś złego w tym? I idź sobie, to co Jakub mówi, taka wiara jest martwa. Taka wiara jest martwa. Człowiek, który żyje własnym życiem, jest egoistą po prostu, nie jest człowiekiem wierzącym. Chrystus nigdy nie był egoistą. Bóg nie jest egoistą. Kościół nigdy nie był, nie może być egoistyczny. I żaden z nas nie może być egoistą. Egoizm oznacza skupienie się na sobie, na swoich potrzebach, swoich pragnieniach. A to jest katastrofa. Pytanie, do czego mi jest potrzebna wiara wtedy, kiedy ja sam pracuję na swoje utrzymanie? Kiedy ja sam dbam o swoje zdrowie, kiedy ja sam decyduję, z kim się ożeniłem, Kiedy ja sam decyduję, kiedy do jakiej szkoły pójdą moje dzieci, wtedy, kiedy na początku każdej decyzji pojawia się ten zaimek osobowy, ja, wiara mi jest niepotrzebna. Do niczego. W jaki sposób ta wiara ma zafunkcjonować? A jeśli jestem skupiony na sobie, to powiem wam, nie zauważę potrzeb innych ludzi. A jeśli je zauważę, to będę chciał je szybko załatwić. O, biedny ty jesteś, bracie, głodny, chodź, tu masz stół, tu masz krzesło, jedz, pij, ogrzej się, no ale wiesz, my już idziemy spać. Czyli zrobiłem coś dobrego, uspokoiłem własne sumienie. No co mnie obchodzi, co ten człowiek przeżywa? To przecież nie mój problem. To jest jego życie. Nie tędy droga. To nie jest żywa wiara. To potrafią robić ludzie niewierzący. I powiem wam, potrafią to robić lepiej. Naprawdę lepiej. Żywa wiara zawiera w sobie empatię. Bóg jest pełen empatii. Jezus był pełen empatii. Jest pełen empatii. Kościół jest pełen empatii. I każdy z nas powinien być pełen empatii. Czyli winniśmy wokół siebie rozglądać się. Biblia o tym mówi bardzo wyraźnie. Winniśmy traktować innych lepiej, wyżej od siebie. Ale w jakim celu? W takim celu, aby służyć tym ludziom. Aby wejść w ich sytuację i znaleźć właściwe rozwiązanie. A ktoś powie, no ale po co? No ale po co my to mamy robić? No to ja zadam inne pytanie. A dlaczego mamy tego nie robić? Czy jest powód, żeby tego nie robić? Na czym polega życie wierzącego człowieka? Czy nie na tym, że jest przepełniony miłością? A jeśli jest przepełniony miłością, to służy innym. Ale jeśli żywe Słowo Boże nie funkcjonuje w moim życiu, jeśli jestem człowiekiem, który stosuje zasady podziału społecznego, jak w świecie, tak i w Kościele, to skąd się ma u mnie wziąć żywa wiara? I skąd zrozumienie, czym są uczynki wiary? Bardzo wielu ludzi te dwa punkty, usuwając ze swojego życia dwa pierwsze, wykłóca się o to, że oni dużo dając, dużo pracując, dużo pomagając i rzeczywiście tyle robią, dają dowód swojej wiary. 13 rozdział 1 listu do Koryntian mówi tak. Choćbym wydał swoje ciało na spalenie, choćbym rozdał całe swoje mienie, a miłości bym nie miał. I to słowo miłość, które tam się pojawia w języku greckim, to jest znane bardzo, uciekło mi, agape. A to słowo pochodzi od Boga bezpośrednio, nie ma agape bez Boga. Pokazuje wyraźnie, że można wiele robić. Ale jeśli to jest coś robione bez Boga, to nie zmienia człowieka. Dlatego, że Biblia mówi, byłbym nikim, byłbym niczym. I mówiąc wprost, nie miałbym żadnej zasługi. Robiłbym to dla siebie. Tylko dla siebie. Znowu reasumując, jesteśmy w połowie. Szybko mi idzie. Pierwsza rzecz. Brak żywej społeczności z Bogiem przez Słowo Boże. Słowo Boże musi być tym lustrem, którym się ciągle przeglądam i które to lustro mówi mi, to jest niewłaściwe, tamto jest niewłaściwe, to musisz zmienić, tamto powinien zmienić. Czyni to z łagodnością, z miłością, z dobrocią, kiedy jest brak tego. To jest katastrofa, która następnie przeradza się w tym, że człowiek zaczyna funkcjonować jak w świecie. Zaczynają się podziały. Zaczyna się egoizm. Zaczyna się brak żywej wiary. Co się dzieje dalej? Bo to na tym się nie kończy. Zobaczcie, to jest ciekawe, że kiedy pojawiają się uczynki, które nie wynikają z wiary, chociaż niby są dobre, to jest taki, jak to się popularnie mówi, taki erzac. Taka podróbka żywej, prawdziwej wiary z Bogiem. Po to, żeby się albo ludzie odczepili ode mnie, albo żebym własne sumienie uspokoił. Nie przejmujcie się, tam gdzie są dzieci, tam zawsze jest życie, spokojnie. Nie przejmujcie się. Jak ktoś ma problem, że dziecko głośno mówi, to ma problem. Ale ono nie ma problemu, jak widzicie. Punkt czwarty. Czwarty problem. W rozdział trzeci, wersety 13-18. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie mówiąca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna, a owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Także z pierwszego rozdziału, werset trzeci, piąty. A jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Mądrość. Czy jestem mądrym człowiekiem? Czy chrześcijanin powinien być mądrym człowiekiem? Jak myślimy? No Boże Słowo mówi, że tak. Jednym z darów Ducha Świętego jest mądrość. To jest dar. Więc nie możemy być mądrzy sami z siebie. Owszem, możemy być inteligentni niejako z natury, ale niewielu ludzi inteligentnych jest to ludzie mądrzy. Inteligencja i mądrość rzadko chodzą w parze. Natomiast co się okazuje, że wielu ludzi nieinteligentnych potrafi być bardzo mądrymi, jeśli są wierzącymi ludźmi. Potrafią dawać wspaniałe rady duchowe. Potrafią kształtować obraz Kościoła. A to dlatego, że mają mądrość, która pochodzi z góry. Z góry. Jakże często zapominamy o tym, że Kościół jest wyjątkowym zgromadzeniem ludzi. W Kościele nie powinno być czego? Nie powinno być kłótni, zmysłowości, nie powinno być sprzeczek, żadnych złych czynów, żadnego niepokoju, żadnej zazdrości. A jak jest często? Gdybym powiedział, że właśnie tak jak przed chwilą przeczytałem, jest w moim czy w waszym zborze, to mielibyście się prawo na mnie obrazić. Ale postawiłbym wszystko, że i w moim zborze, i w waszym zborze nie brakuje tych rzeczy. Czyli krótko mówiąc, zazdrości, kłótliwości, niepokoju, różnych złych czynów. Możemy dodać plotki, złośliwości i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego tak się dzieje? Wiecie, to jest bardzo ważna sprawa. To jest właściwie kluczowa rzecz, jeśli chodzi o zrozumienie, czym jest Kościół. Bo jeśli Kościół nie różni się od świata, to nie jest niczym wyjątkowym. To możemy zapomnieć o tym, że Kościół reprezentuje Boga na ziemi, że jest jakąś duchową rodziną. No bo co to za rodzina, która sobie robi złośliwości, która zazdrości sobie, która plotkuje o sobie i tak dalej, i tak dalej. To chyba żadna rodzina, prawda? No, przypomina rodziny ze świata. To czym mamy się różnić od od ludzi tego świata. Cokolwiek byśmy myśleli, powiem wam tak, Kościół jest Kościołem pokoju, jest Kościołem miłości, wzajemnej dobroci, wzajemnej ofiarności. Ludzie, którzy w Kościele te cechy posiadają, to są słudzy żywego Boga. To są słudzy Jezusa Chrystusa. I tym ludziom mogą się zdarzać różne słabości. Ale oni te słabości natychmiast przed Panem i przed osobami, którym zamienili, potrafią wyjaśnić. Natomiast ktoś, kto żyje w taki sposób, że naturą jego jest złośliwość, plotkarstwo, złość, dzielenie, no można mnożyć, to nie są ludzie, to nie jest człowiek, który ma Ducha Bożego. Dlatego, że Duch Boży taki nie jest. Jaki jest Duch Boży? Miłujący pokój, łagodny, ustępliwy, pełen miłosierdzia, dobrych owoców, niestronniczy, nieobłudny, sprawiedliwy, pełen pokoju. Ale jest inne pytanie. A skąd się to ma wszystko wziąć, jeżeli nie mam bliskiej społeczności z Bogiem? Jeżeli Słowo Boże nie jest tym, które decyduje o moim życiu? Skąd się to wszystko ma wziąć, jeżeli jestem człowiekiem, który zamyka się egoistycznie tylko na pewnych ludzi z różnych powodów? Wiecie, najszlachetniejszy rodzaj ludzi, w cudzysłowie, którzy się zamykają na innych, to są ci, którzy mówią, my jesteśmy skrzywdzeni. Nas ludzie tak skrzywdzili, że ja już z nikim nie chcę nic wspólnego mieć. Są tu tacy? Ja wiem, że są. To są ci najszlachetniejsi. Ale tak naprawdę to są tacy sami egoiści, jak wszyscy inni. Był jeden człowiek na ziemi, który naprawdę nie zasłużył sobie na nic złego. To był Pan Jezus. A jak czytamy Ewangelię, to poczytajcie sobie, jak o nim plotki chodziły. Poczytajcie sobie, ile ludzie złego o nim mówili. Jak go chcieli ciągle pouczać. Jak ciągle szukali sposobu, żeby znaleźć jakikolwiek dowód winy. Czy miał prawo powiedzieć jako człowiek, czuję się zraniony głęboko, niewdzięcznicy mnie otaczają, ja z nimi nic wspólnego nie chcę mieć. Miałby absolutną rację. Ale czym on żył? Słowem, które pochodzi od Ojca. To słowo kształtowało jego życie. Nie pełnił swojej woli, tylko jego wolę. Dlatego był człowiekiem, który żyjąc słowem Ojca, nie czynił różnicy między ludźmi. Jako człowiek i Bóg zarazem pokazywał, czym naprawdę jest miłość. Nauczył nas wszystkiego, co jest potrzebne do życia i do pobożności. I był człowiekiem niezwykłej mądrości. Niezwykłej mądrości. Jego odpowiedzi na różne zaczepki faryzeuszy przeszły do kolekcji najlepszych odpowiedzi, jakie udzielono w takich trudnych sytuacjach. No i wszystkie owoce Ducha Świętego były w nim widoczne. Ale wszystkie te trzy wcześniejsze elementy w jego życiu działały, funkcjonowały. W momencie, kiedy i głośno to powiem, w momencie, kiedy rezygnujesz ze społeczności z ludźmi, ponieważ ludzie cię zranili, jesteś takim samym egoistą, czy taką samą egoistką, jak wszyscy inni. I tak naprawdę przyczyniasz się do zniszczenia Kościoła. W niczym nie jesteś lepszy czy lepsza od tych, którzy robią to z innych powodów. I robią to z determinacją świadomie. Kościół nie istnieje podzielony. Kościół jest jednym ciałem. Jednym ciałem. jednym ciałem. I tak musi funkcjonować. I tylko wtedy funkcjonuje. Być może jesteś tą ostatnią szansą dla Kościoła, przez które błogosławieństwo będzie spływało na tych ludzi i zmieni tych ludzi. Ale jeśli powiesz nie, ponieważ jestem zraniony, zraniona, nie otwieram się. A nuż dostanę znowu w głowę. Obiecuję ci, że kiedy się otworzysz na nowo, dostaniesz podwójnie w głowę. Tak jest. A będzie na tym zależało diabłu. Ponieważ jego zadaniem jest niszczenie Kościoła. I on nawet ludzi wierzących do tego wykorzystuje. I jest to zapisane w Bożym Słowie. O tych, którzy nieświadomie pełnią służbę u diabła. Nie ma takiej możliwości, żeby Kościół był podobny do świata. Świat żyje swoim życiem. Kościół musi być inny. Ale nie może być inny, jeżeli od samego początku nie funkcjonują wszystkie te zasady, o których do tej pory wspomnieliśmy. Bo niby dlaczego ktoś ma być łagodny, miły, sympatyczny, ciepły, dobry, pełen miłości, jak nie żyje z Bogiem? Skąd ma wziąć te, że tak powiem, tą motywację? Nie ma takiej możliwości. Problem piąty. Dobrze nam idzie. Czwarty rozdział, wersety 1 do 12. Nie będę tego czytał, bo ja to znam bardzo dobrze, ale myślę, że wy go wyznacie również, ten fragment. Macie go przed oczyma. Do czego dotyczy ten fragment? On dotyczy sytuacji, o której można powiedzieć, że jest sytuacją ekstremalną w Kościele. Wszystko wcześniej zawiodło, więc na końcu doszło do czego? Do wielkiej kłótni. Na końcu wszyscy do wszystkich mają jakieś pretensje. Pamiętajcie, że mówimy o Kościele, który nie jest Kościołem posłusznym Bogu i Jakub, kiedy pisze ten list, zna problemy ludzi, do których pisze i pokazuje im, skąd się bierze sytuacja, w której w tym konkretnym miejscu się znaleźli. Ci ludzie zgubili społeczność z Bogiem, doprowadzili do podziałów, nie żyją żywą wiarą, brakuje im owoców Ducha Świętego, najbardziej Bożej mądrości i przy każdej możliwej okazji toczą ze sobą boje. Otóż, cóż jest tutaj powiedziane? Prosicie, a nie otrzymujecie. Dlatego, że źle prosicie, zamyślając o służyć na zaspokojenie swoich namiętności. A dalej, jeżeli zejdziemy w dół, od 7, przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. 9. Biadajcie i smućcie się i płaczcie, śmiech niech, śmiech wasz niech żałość się obróci, a radość przygnębienie. Uniżcie się przed Panem. 11. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia, osądza brata swego. 12. Tylko jeden jest zakonodawcą i jeden jest sędzią. Tylko jeden może zbawić i jeden może zatracić. A ty kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Zacznijmy od samego tyłu. To jest ostateczna sytuacja w Kościele, kiedy wszyscy do wszystkich mają pretensje. Wyobraźcie sobie zebranie zboru. Zaczynamy zebranie i zaczyna się krzyk z każdego miejsca. Ten to, ten tamto, a ten temu, a ten tamtemu. Oczywiście zawsze winny jest pastor, żeby było jasne. Ale niemniej taki stan Kościoła jest często widoczny. Jak rozmawiasz z ludźmi z Kościoła, z różnych, że tak powiem, miejsc, to wszyscy mają pretensje do wszystkich. Skąd cię to wzięło? No, zacznijmy od początku. Jeśli czytasz Boże Słowa i Boże Słowo mówi ci, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całym swoją duszą, ze wszystkich swoich sił, a bliźniego swego jak siebie samego, to jeśli to zrobisz, to nie masz sił już na kłótnię z kimkolwiek, bo wszystkie twoje siły poszły dla Boga. Całe twoje serce jest dla Boga. A więc wszystkie inne rzeczy się zdarzyć już nie mogą. Ale jeżeli masz siłę, masz energię, a masz głos, żeby kłócić się, wykłócać się o swoje racje, udowadniać innym, że się mylą, to przepraszam cię, drogi bracie, siostro, ale wszystkie twoje siły nie są dla Boga. I cały twój rozum też nie jest dla Boga. I całe twoje serce nie jest dla Boga. Masz naprawdę dużo sił, dużo czasu, dużo możliwości, aby obmyślać swój plan, a zamiast go poświęcić Bogu, poświęcasz go przeciwko swoim braciom i siostrom wierze. Bo Biblia mówi, że jeden jest sędzia, nie masz prawa tego czynić. Jeden jest sędzia i jeden jest ten, który wszystko to ułożył, czyli stał się zakonodawcą. Tylko jeden jest, który jest uprawniony do czynienia tego. Wyobraźmy sobie teraz, wracając do wersetu trzeciego, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie żyją z Bogiem i po kolei wszystkie te elementy, o których mówiliśmy, ale ci ludzie mają duchowe pragnienia, bo każdy ma duchowe pragnienia i modlą się. Panie Boże, w tej sprawie się do Ciebie modlę. Panie Boże, w tamtej sprawie się do Ciebie modlę. Nic. Nie ma żadnej odpowiedzi. Bóg nie mówi. I później przyjeżdża jakiś kaznodzieja i mówi, bracia i siostry, kiedy się modlimy, Bóg odpowiada na nasze modlitwy. A tam z tyłu ktoś, na akurat. Akurat. Wiele pytań się rodzi. Dlaczego się modlisz do Boga, który nie istnieje? Skoro nie odpowiada, to nie istnieje. Bo Bóg, jest powiedziane w Biblii, jest Bogiem żywym. To co, do kamienia gadasz? Do kawałka drewna? Do obrazu? Stare powiedzenie polskie mówi, gadał dziad do obrazu, a obraz do niego ani razu. I to jest prawda. Ale Bóg nie jest jakimś obrazkiem, nie jest kamieniem. Jest żywym Bogiem. To czemu mi nie odpowiada? A spędźcie z pół godziny z tym człowiekiem i zapytajcie się go, o co się modli i do czego mu to jest potrzebne. I przekonacie się bardzo szybko, że oto ten człowiek się modli na przykład o to, żeby mieć pieniądze na własne potrzeby. Czy znacie kogoś, kto się modli o to, żeby jego brat i siostra mieli dużo pieniędzy i mówi nawet, panie, nawet mnie połowę zabierz z tego, co mam, ale żeby on miał. Znacie takich ludzi? No to ręka do góry, no przecież. Nie znamy takich ludzi? A dlaczego nie? Przecież Biblia mówi, że tak powinno być właśnie. Że celem mojej modlitwy jest to, żeby mojemu bratu było lepiej niż mnie. Akurat. A jak będę miał problemy, to kto mi pomoże? Spójrzcie na ten sposób myślenia, skąd on się bierze. Amen. No przecież ja nie jestem zdziwiony, że dzieci są mądrzejsze od dorosłych często. Skąd to się bierze? To się bierze z tego, o czym mówił Jakub na samym początku. Zaniedbaliście prowadzenie przez Boże Słowo. Ono do was nie mówi. Wy go nie czytacie. Wy nie kierujecie się nim w swoim życiu, a zamierzacie Boga prosić, żeby spełniał wasze zachcianki. No czyż to nie absurd? No wyobraźcie sobie taką prostą rzecz. To dziecko miłe ma miłą mamę i kiedy mama jest w domu, to dziecko przychodzi, kopie mamę, pluje mamę na mamę, nie słucha mamy w ogóle, robi co chce. Ale przychodzi wieczorem, mówi, mama, kasa, bo chce iść do kina. Co zrobi mądra mama? Powie, dziecko, tam jest twoje miejsce. Przepraszam, głupia mama by dała pieniądze. Ale mądra mama, a Bóg jest mądrym ojcem, nie da tego. No bo co by to właściwie zmieniło w życiu tego człowieka? Doprowadziło go do kompletnego upadku. Jeżeli więc żyjemy, przepraszam, byle jak, A do Boga idziemy w modlitwie, prosząc Go o wielkie rzeczy. I tak naprawdę sami przed sobą ukrywamy, że chodzi nam o to, żeby zużyć to dla siebie. A później mamy pretensje, że Bóg nie odpowiada. No to jesteśmy jeszcze bardziej nakręceni, jeszcze bardziej wkurzeni na wszystko. I kto jest winny? No wiadomo, no. Pastor, starszy zboru, ta siostra, która ciągle na mnie tak brzydko patrzy, ten brat, co mi nie pomalował tego mieszkania za darmo, a przecież jej tamtej pomalował. Wszyscy są winni, tylko nie ja. Ale spójrzmy na ten ciąg wydarzeń. To się nie dzieje z dnia na dzień. Zaczyna się od lekceważenia Bożego Słowa. Ktoś kiedyś mądrze powie, że ktoś, kto nie zna Biblii, nie zna Chrystusa. To jest prawda. To jest prawda. Ktoś, kto nie zna Biblii, nie zna Chrystusa. Kiedy dochodzi do ekstremalnej sytuacji, w której zaczynają wszyscy wszystkim skakać do oczu, to jest to dowód na to, że nie ma tu Ducha Bożego. A nie ma tego Ducha Bożego, ponieważ nie ma Słowa Bożego pośród tych ludzi. Wiara rodzi się z czego? Ze słuchania. Najpierw tu musi wejść, żeby weszło tu. Nie po to wymyślono język migowy, żeby to nie miało żadnego znaczenia. Człowiek musi zrozumieć, co się do niego mówi. I musi zareagować. Bóg pozwala nam własne swoje reagować pozytywnie. Na tym polega zbawienie z łaski. Ale jeżeli nie słyszymy Słowa Bożego, to nawet nie możemy nic zmienić w swoim życiu. Natomiast jeśli go słyszymy, jeśli nawet widzimy, że człowiek, który to mówi, żyje tak, jak mówi, i podaje przykłady innych ludzi, którzy tak żyją, możemy to sprawdzić. Jeżeli widzimy, że Słowo Boże człowieka wyprowadziło z alkoholu, z narkotyków, że Słowo Boże z powrotem pogodziło małżeństwo, że Słowo Boże podniosło chorego z jego słabości, no to muszę coś z tym zrobić. Mogę powiedzieć, nie interesuje mnie to, bo mnie interesuje świat. Okej, w porządku, bądź zimny albo gorący, mówi Chrystus. Ale życie w Kościele na tej zasadzie, że no jest niedziela, trzeba przyjść, no dobra, dam tej dziesięciny, te 5%, te dziesięciny, żeby dali mi święty spokój. Z grupą to ja już tam sobie załatwię, że nie muszę chodzić. A później, kiedy jest problem, modlę się, żeby Bóg mi pomógł i, no i nie działa. To jak tak można pomyśleć, że to jest Kościół, że to jest życie z Bogiem? To jest byle jakie życie, przepraszam bardzo. To jest życie, w którym nie ma tak naprawdę Bożego prowadzenia. Bracie, siostro, jeżeli w ogóle mogę tak do ciebie powiedzieć, nie znasz Boga, to daj Mu spokój. Skoro Go nie znasz na co dzień, to co chcesz od Niego od święta? Jak chcesz uprawiać religię, to jest cała masa religii do wyboru. Ale jeśli chcesz żyć z Bogiem, to zacznij od początku. Zacznij od Słowa Bożego. Zacznij od tego, żeby się dowiedzieć, co to Słowo mówi o tobie. Co ono mówi o Bogu. Co ma Bóg do zaoferowania dla ciebie. I zacznij Go wykonywać, a nie tylko słuchać. A przekonasz się, że wiele innych rzeczy natychmiast zacznie się układać. Poddaj się Bogu, przeciwstaw się diabłu, bo mowa jest do Kościoła. Nie jest mowa do ludzi niewierzących, którzy nie rozumieją tych zasad. To, że żyjesz byle jak, to jest oczywiście twoja wina, ale diabeł bardzo dobrze to wykorzystał. Więc przeciwstaw się diabłu, ale jak? Wiecie, niektórzy się przeciwstawiają i kłócą się z diabłem i gromią go. I mówią, tu już nie ma diabła, bo tu żeś mi go przekleli. Ale tu jest rozwiązanie, poddaj się Bogu. Jak się poddasz Bogu, to w ten sposób przeciwstawisz się diabłu. Co diabeł ma do ciebie, jak jesteś własnością Boga? Nic nie ma. Zacznij od tego. Diabeł, kiedy żyjesz z Bogiem, to jakie będzie miał wyjście? No ucieknie od ciebie. Dlatego, że nie będzie chciał mieć z Bogiem nic wspólnego. Ucieknie od ciebie. Zbliż się do Boga. On zbliży się do ciebie. Był czas, kiedy Bóg do ciebie przyszedł. Zbawił cię. A później narozrabiaj życie. Więc jak ten syn marnotrawny, zbliż się do Ojca, zbliż się do Boga. On się zbliży do ciebie. ojciec do tego syna wyszedł mu naprzeciw. On ciągle wyglądał, wychodził każdego dnia. Z daleka zobaczył, że syn wraca. Tak jest z Bogiem. Bóg jest właśnie kimś takim. Czeka na ciebie. Wyjdź. Zbliż się do Niego. On się do ciebie zbliży. Obmyj swoje ręce grzeszniku. Oczyść serce człowieku o rozdwojonej duszy. Tak. Ludzie w kościele czasami żyją rozdwojoną duszą. Trochę w świecie, trochę w kościele. Trochę dobrze, trochę źle. Ale to nie jest żadne rozwiązanie. Biadaj i smuć się i płacz, a niech twój śmiech w żałość się obróci. Czyli zmień swoje życie, po prostu. Twoja świecka radość, z ciała radość, niech się zamieni przygnębienie. Unisz się przed Panem, a On ciebie wywyższy. Wywyższy. Nie wiem, czy można mieć lepszą przyszłość, kiedy człowiek zbliży się do swojego Boga. I wreszcie ostatni problem. Wersety 13 do 17 z 4 rozdziału. A wy teraz, wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok, będziemy handlowali, ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Jesteście jak para, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeśli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Czytajcie sobie resztę. Jaki problem ostatecznie dotyka Kościoła? To jest rozejście się Kościoła i Boga tak naprawdę. Żyjemy według własnych zasad. Planujemy, zastanawiamy się, ale tak naprawdę nic wspólnego z Bogiem nie mamy. A wszystko, co robimy, ma służyć tylko jednemu. Posiadaniu. Chcemy mieć piękny kościół, duży kościół, bo to nas zaspokoi. Ja nie mówię, że duży kościół to jest przekleństwo, żeby było jasne, ale bardzo często tak jest, że te wielkie herezje rodzą się w tych wielkich kościołach. To właściwie one zrodziły się wcześniej już. Nieprzypadkowo. Ponieważ życie tych ludzi już dawno się rozeszło z Bogiem. Przychodzi taki moment, kiedy ostatecznie rozchodzi się człowiek z Bogiem. Przychodzi taki moment. Życie, którym żyję, wymaga ode mnie zaangażowania. Mam pewne plany, chcę je realizować. A Biblia mówi, człowieku, jesteś śmieszny, jesteś jak para. Dzisiaj jesteś, jutro cię nie ma. Kiedy rozejrzymy się wokół siebie, nie byłem tutaj parę miesięcy, to zauważymy, że na pewno zauważymy, że nie ma tutaj jednego ważnego z punktu widzenia waszego zboru człowieka. Wielu z nas było na jego pogrzebie. Odszedł jako młody człowiek. A jak myślimy, czy my będziemy żyli do 100 lat? Taką masz pewność? A jeśli dzisiaj Bóg cię wezwie? Jeśli Bóg zakończy dzisiaj bieg twojego życia, to co wtedy? Powiesz, że to nie fair? Że to nie tak? Że ty masz plany? Że jeszcze chciałeś jedną firmę założyć? Że jeszcze chciałeś jedną podróż odbyć? Że jeszcze chcesz zobaczyć swoje wnuki? A może dzieci, które wychodzą za mąż, zakładają rodziny? Że Bóg nie działa fair? Bóg ma swoje plany. I one zawsze są dobre dla mnie i dla ciebie. Ale jeżeli jest tak, że żyjesz z Bożym Słowem, to ty rozumiesz, co Bóg chce od ciebie. Pamiętacie, może ktoś pamięta, książkę Najszczęśliwsi na świecie Szakariana? Jest tam taka historia pod koniec tej książki, jak ojciec rodziny zwołuje całą rodzinę. Cała rodzina zjechała się, a on leżał w łóżku. No i pytają się, czemu nas wezwałeś? A on mówi, wiecie, chciałbym, żebyście zobaczyli, jak umiera Boży człowiek. I umarł. Chcę wam powiedzieć, że Bóg nie oszczędza nam informacji o naszym życiu. Bóg nie zataja przed nami informacji o naszym życiu. Więcej wam powiem, jestem pewien tego, na podstawie Bożego Słowa, że nikt z nas, nie żyjąc blisko Boga, nie odejdzie z tego świata zdziwiony. Ale że Bóg go przygotowuje do tego odejścia. Może nie będziemy znali dnia czy godziny, ale będziemy znali czas swojego odejścia. I swoje sprawy będziemy w stanie zamknąć we właściwym czasie i miejscu, aby spokojnie przenieść się tam, gdzie nie ma już grzechu, bo to jest najbardziej interesujące. Ale nie będziesz tego wiedział, jeśli będziesz żył byle jak. Będziesz miał pretensje do Pana, że dzieją się różne rzeczy wokół ciebie, że ludzie umierają, że chorujesz, że twoje dzieci chorują, że interes ci nie idzie, a ty musisz coraz więcej czasu, miejsca, coraz więcej czasu poświęcać, coraz więcej miejsca zajmować, aby te wszystkie swoje plany zrealizować. A tu nagle Bóg mówi, dzień dobry, ale ty już nie żyjesz, ty już jesteś przede mną. I co powiesz? Co masz mi do powiedzenia? Wiecie, moim zamiarem nie jest kogokolwiek przestraszyć. Jak ktoś się Boga nie boi, to mojego kazania też się nie wystraszy. To nie jest moim zamiarem. Chcę, żebyśmy tylko uświadomili sobie na podstawie tego, czego uczy nas Jakub, że w jakimś momencie naszego życia możemy się, delikatnie mówiąc, zapomnieć i rozpocząć podróż, która się źle dla nas skończy. Zaczynając od lekceważenia Bożego Słowa, modlitwy, myślenia o Bogu, wprowadzania w swoje życie zasad, które Bóg chce, aby były dla nas zabezpieczone. A to, co się dzieje dalej, jeżeli zabraknie Bożego Słowa, to już jest katastrofa. Niekontrolowana katastrofa, która ma swoje zasady. Bo nawet katastrofa jest przez Boga ubrana w pewne zasady. I nawet w czasie tej katastrofy Bóg mówi, zbliż się do mnie, a ja się zbliżę do ciebie. Nie jesteś w sytuacji bez wyjścia. Ja czekam na ciebie, żebyś się do mnie przybliżył. Chcę cię podnieść. Chcę cię wywyższyć. Nie chcę się na tobie zemścić. Nie chcę cię przekląć. Nie chcę zrobić ci krzywdy. Chcę twojego dobra. Chcę włożyć pierścień na twój palec. Chcę dać ci nową szatę. Chcę ci wyprawić ucztę. Bo jestem dobrym Bogiem dla ciebie. Nigdy wierzący człowiek nie jest w sytuacji bez wyjścia. Zawsze możesz wrócić do Pana. To jest przywilej, który przynależy się tym, których Bóg zbawił. Tak, być może doprowadzisz swoje życie do takiego stanu, że już Bóg niczego nie będzie mógł zrobić. Być może. To nie moja sprawa. Nie ja o tym decyduję. I na koniec chcę wam zachęcić was do tego, żebyśmy wrócili do pierwszego rozdziału i coś przeczytali, coś, co powinno nas naprawdę przestraszyć. Przeczytajmy najpierw pierwsze cztery, właściwie wersety od drugiego do czwartego. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Widzimy prawidłowo rozwijające się życie wierzącego człowieka. Właściwie plan dla takiego życia. Może bardziej to precyzyjnie brzmi. Oto Bóg ma pewien plan. Piąty werset mówi tak. A jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Może być tak, że nie rozumiemy Bożego planu. I Bóg mówi, dobrze, przyjdź do mnie, ja ci odpowiem. Mam dla ciebie mądrość, abyś zrozumiał. I szósty werset mówi, ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania i tak dalej. Zwróćcie uwagę na pewną rzecz, niezwykłą. Otóż te pierwsze trzy wersety mówią o pewnym procesie, który się u nas który się w naszym życiu powinien odbywać, odbywa się. I tam jest napisane, że to jest doświadczenie naszej wiary. To jest możliwe, ponieważ jesteśmy wierzący. Nasza wiara jest doświadczana. A szósty werset mówi co? Ale niech prosi z wiarą. To co jest? No mam tą wiarę, czy jej nie mam? Pomiędzy tymi fragmentami jest ten werset piąty, gdzie jest mowa o braku mądrości. O braku mądrości. Można mieć głupią wiarę. Nierozumną. Która nie prowadzi do prawidłowego rozwoju. I znowu to się bierze stąd, że Słowo Boże nas nie kształtuje. I nie rozumiemy, dlaczego pewne rzeczy się dzieją w naszym życiu, po co się dzieją. Prosimy Boga o to, żebyśmy zrozumieli. Prosimy, ale mamy jeden problem. My nie mamy wiary. Dlatego prosimy, ale bez wiary na odpowiedź. Dalej nic nie wiemy. Jak życie takiego człowieka wygląda? Podobnie jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotany. Iluż ludzi wierzących jest takich właśnie jak fala morska. Sami nie wiedzą, czego chcą, sami nie wiedzą, dokąd dążą. Nie rozumieją, dlaczego pewne rzeczy dzieją się lub się nie dzieją. Ale przecież Bóg nie chce, żebym tak żył, prawda? Bóg chce dla mnie czegoś zupełnie innego. Chce dla mnie z życia pełnego żywej wiary, opartej na racjonalnym przesłaniu Ewangelii, czyli żywego Słowa Bożego. Od tego się zaczyna, a później wszystko, o czym żeśmy dzisiaj mówili, w wielkim skrócie. Zachęcam wszystkich, żebyśmy mieli jeszcze chwilę czasu. Jeżeli oczywiście ktoś ma takie pragnienie, abyśmy przyszli do Boga w modlitwie teraz. Postańmy, jeśli ktoś ma takie pragnienie, to niech się modli.
Thank you.